Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w 72. odcinku mojego podcastu Z pasją o życiu. Jeżeli trafiliście do mnie niedawno, to witam Was serdecznie w moim programie, w którym opowiadam, jak żyć w zgodzie ze samym sobą, jak odnaleźć odwagę do realizacji marzeń, jak cieszyć się z małych rzeczy i jak ze zwykłej codzienności czerpać jak najwięcej. Nie zabraknie też odrobiny motywacji, życiowych refleksji oraz wątku podróżniczego, a także ciekawostek na temat życia w Australii, bo obecnie mieszkam w Sydney. A jeżeli jesteście zainteresowani tematyką lotniczą i tym, jak wygląda życie personelu pokładowego od kuchni, to zapraszam Was do wysłuchania odcinków archiwalnych, gdzie opowiadam o tym, jak wyglądało moje życie, kiedy byłam stewardessą. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, ponieważ nie będzie to odcinek solowy. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłam gościa. I moim dzisiejszym gościem jest Oliwia Smoderek, która mieszka tak jak ja w Australii. Historia z Oliwią jest taka, że poznałyśmy się przez Instagrama i ten podcast jest to nasze drugie spotkanie. I w naszym przypadku było tak, że to ja napisałam do niej na Instagramie, czy nie chciałaby się spotkać na kawę. Spędziłyśmy ze sobą cały dzień. Oliwia pokazała mi najpiękniejsze zakątki Newcastle. Napiłyśmy się oczywiście dobrej kawy. A tematy do rozmów się nam nie kończyły i nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja czasami tak mam, że widzę się z kimś po raz pierwszy, a czuję się, jakbym znała tą osobę już od lat. I tak właśnie było w przypadku Oliwii i wtedy postanowiłam, że byłaby naprawdę bardzo fajnym gościem do mojego podcastu. Bardzo chciałam także pokazać perspektywę innej osoby na temat życia w Australii i tak w zasadzie ten nasz dzisiejszy odcinek to przepiękna i wartościowa rozmowa, nie tylko o życiu na końcu świata, ale o życiu w ogóle. W dzisiejszym odcinku Oliwia powie Wam, jak się znalazła w Australii, jakie są początki na emigracji, jak emigracja pozwala poznać siebie, jak zmieniła ją przeprowadzka do Australii, jakie wady ma Australia, czy jest coś, za czym tęskni z Polski. Pogadamy także o takich rzeczach praktycznych, typu jak znaleźć pracę w Australii, jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne, jak wygląda proces zakupu domu. Będzie także o relacjach, będzie o tym, czy łatwo nawiązać na emigracji nowe przyjaźnie, czy łatwo nawiązać bliskie relacje z Australijczykami w pracy, jak i w życiu. I będzie również o samorozwoju, o szczęściu, o podróżach, będzie o terapii, o tym, czy jest to sposób na poznanie siebie, czy jest to sposób na rozwiązanie problemów. Także jeżeli macie ochotę posłuchać super rozmowy z Oliwią, to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Cześć Oliwia.
Cześć Magda.
Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło gościć Cię tutaj w Sydney. I zanim przejdziemy do tej naszej właściwej rozmowy, chciałabym, żebyś przedstawiła się moim słuchaczom, żebyś opowiedziała coś o sobie, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, czym się interesujesz, jakie jest Twoje hobby. Tak dosłownie w skrócie.
Ciężkie pytanie na początek. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Miło gościć w Twoim podcaście. Więc ja się nazywam Oliwia i mieszkam w Australii od 3 lat. Mieszkam w mieście Newcastle, które jest tak 150 km od Sydney, 3 godziny pociągiem, a 2,5. Przyjechałam ze względu na mojego partnera, który jest Australijczykiem i pracuję w korporacji w marketingu. Jakie jeszcze były pytania?
Hobby. Czym się interesujesz? Tak, wiesz, w skrócie.
Potem, czym się interesuję?
Potem rozwiniemy jeszcze wszystkie inne wątki.
Uwielbiam spędzać czas na zewnątrz, ćwiczyć, uprawiam jogę, czytam książki. To tak, w dużym skrócie.
I w ogóle historia naszej znajomości jest bardzo krótka, ponieważ widzimy się dopiero tutaj drugi raz. Tak, jak wiadomo, Instagram łączy ludzi i to właśnie ja napisałam do Ciebie 3 miesiące temu.
Tak, chyba coś takiego. No.
Czy byś nie miała ochoty się spotkać? Ja w Newcastle byłam wcześniej jeszcze raz, ale pojechałam jeszcze raz do Ciebie i muszę Ci powiedzieć, że trochę odczarowałaś to Newcastle. bo wcześniej jak byłam, to nie zrobiło na mnie jakiegoś mega dużego wrażenia, ale ty pokazałaś mi takie miejsca, które sprawiły, że pomyślałam sobie, że wcale nie jest tam tak źle. I jak ci się tam żyje?
Newcastle jest trochę innym miejscem do życia, że tak powiem. W Newcastle mamy największy port węglowy, od razu wspomnę. I rzeczywiście Newcastle ma taki bardzo industrialny vibe i to się czuje. Nie jest może takie piękne, fancy jak Sydney. Bardziej taka, bym powiedziała, working class tam mieszka, ale no to też się wiadomo zmienia. Ale to jest położone miasto nad oceanem, mamy wiadomo dostęp do oceanu. Mamy przepiękny park narodowy, jest bardzo zielono i przede wszystkim jest to mniejsze miasto od Sydney. Tam zależy jak liczyć, mieszka tak około 150 tysięcy mieszkańców w samym Newcastle, ale też Newcastle to też jest region, więc ogólnie tak myślę około 500 000, może trochę mniej, musiałabym to dokładnie sprawdzić. I mieszka się tam fantastycznie, właśnie z tego względu, że jest to trochę mniejsze miasto, ale jednak cały czas oferuje to wszystko, co ma do zaoferowania większe miasto, czyli mamy multum restauracji do wyboru, różnych aktywności, jakieś siłowni, mamy teatr, kino, wszystko tam jest, ale jednak nie ma takiego pędu życia w wielkim mieście, które myślę, że się odczuwa w Sydney, aczkolwiek nie mieszkałam nigdy w Sydney, więc to jest tylko moje założenie. I rzeczywiście odczuwa się w Newcastle, przepraszam, taki spokój mieszkania tam, a zdecydowanie wolniejsze tempo i taki, no ten słynny australijski luz.
No to już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo miałam pytać, czy jest coś, czego ci w Newcastle brakuje?
A co powiedziałam, że mi brakuje?
Nie, właśnie to było moje kolejne pytanie, czy czegoś ci brakuje, ale powiedziałaś, że ma wszystko, że ma restauracje, teatry, kina.
Czy mi czegoś brakuje? Wiesz co, zawsze jak jadę do Sydney, czy ostatnio byłam w Melbourne, rzeczywiście fajnie było poczuć ten klimat dużego miasta i no zdecydowanie w tych dużych miastach się o wiele więcej dzieje i jest ogromny dostęp do właśnie kultury, teatrów, koncertów. Więc jeśli bym powiedziała, że czegoś mi brakuje, to może czasem mi właśnie brakuje tego dostępu, bo no mamy teatr, no ale to jest jeden teatr na całe miasto. Nie mamy takiego właśnie wyboru tych atrakcji i z jednej strony może mi tego brakuje, z drugiej strony ja zawsze mogę podjechać do Sydney, to nie jest tak daleko, czy nawet polecieć do Melbourne, żeby z tych atrakcji skorzystać, więc chyba mi tego nie brakuje, bo jednak no coś za coś, mam tam ten spokój i ten wolniejszy tryb życia, właśnie dzięki temu, że no jest to mniejsze miasto, jest mniej ludzi, jest mniej tych atrakcji i jest po prostu, żyje się no tak trochę wolniej.
I mniej decyzji do podjęcia, bo tak, bo tak jak mówisz, jest mniejszy wybór.
Dokładnie.
Więc masz jeden teatr i musisz zastanawiać się, a do którego teatru by to tutaj iść. Tak, powiedziałaś, że Newcastle leży nad oceanem.
Tak.
Sama byłam na tych plażach, jest naprawdę przepięknie. To powiedz nam, jak wygląda Twój typowy dzień wolny, skoro już mieszkasz w tej pięknej, słonecznej Australii, nad oceanem, masz dzień wolny, budzisz się i co? Kawa w dłoń nad ocean, typowy australijski styl życia, czy jednak te Twoje dni wyglądają jakoś inaczej?
To zależy, każdy dzień jest inny. Ja bardzo lubię chodzić nad ocean. Nie jestem takim typowym plażowiczem, żeby spędzać cały dzień na plaży, ale spacery nad oceanem to jest u mnie standard. Ogólnie spacery, bardzo dużo spaceruję. Ja mam wszelkie trasy spacerowe w Newcastle i okolicach po prostu obczajone od deski do deski. Więc myślę, że w dniu wolnym na pewno spacer, na pewno właśnie wyjście do kawiarni, czy to z moim partnerem, czy z koleżanką, wzięcie książki, pójście do parku, mamy też park nad oceanem, więc to wcale nie musi być plaża, może wzięcie lunchu, wzięcie kocu piknikowego, zrobienie pikniku. To nie jest nic specjalnego, naprawdę.
Ale no, taki,
to są jest... takie naprawdę małe rzeczy, no...
Ale no, więcej chyba do szczęścia nie potrzeba,
tak.
Nie? Kawa w dłoń, natura, ocean, no, park, pikniki.
Zdecydowanie wyjść na zewnątrz i spędzić ten czas w naturze to jest zawsze priorytet, kiedy mam dzień wolny. No bo jest ogromny dostęp tego tutaj i dlaczego by z tego nie korzystać?
I do tego pogoda jeszcze sprzyja, chociaż może nie w tym momencie, bo ostatnio mamy deszcze.
Spokój.
Ale latem, wiosną naprawdę jest dużo słoneczka. Z tego co pamiętam, mówiłaś, że urodziłaś się w Warszawie.
Tak.
Tam spędziłaś całe swoje dzieciństwo, lata szkolne i tak dalej. To skąd w ogóle pomysł, żeby wyjechać do Australii? Pamiętam, że też wspominałaś, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, tak, masz partnera tutaj z Australii. I ja już wiem, że przyjechałaś ze względu na niego,
tak,
ale też pamiętam, że mówiłaś, że pierwsze założenie było takie, że jednak zostaniecie w Polsce.
Tak.
To jak to się w ogóle stało, że jednak w tej Warszawie nie zostałaś i że wylądowałaś
w Newcastle? Jak to się stało? Jak my się poznaliśmy z moim partnerem 5 lat temu, ja miałam takie dosyć ułożone życie w Polsce i zupełnie nie myślałam o wyprowadzce poza granicę naszego kraju. Myślałam, że właśnie moje całe życie już będzie w Polsce. Miałam pomysły, żeby przyjechać do Australii, bo też mam tutaj rodzinę, ale to były tylko pomysły typu przyjechać na 3 miesiące, pozwiedzać, zobaczyć jak tu się żyje i później wracam do Polski. Kiedy poznałam mojego partnera, taki też był plan. Od razu ja mu powiedziałam, że ja się nie wyprowadzam z Polski.
Albo ty się przeprowadzasz do mnie,
albo
koniec.
Nic z tego nie będzie. I on się na to zgodził. On się na to zgodził. I taki był plan. I my się poznaliśmy jakoś w wakacje. Później ja przyjechałam rzeczywiście do Australii tutaj na 3 miesiące na wizie turystycznej, żeby pozwiedzać. Zjeździliśmy bardzo dużo Australii razem właśnie z moim partnerem. No a później był plan, żeby mój partner przeprowadził się do Polski i miał bilety kupione na marzec 2020 roku, no ale niestety ten lot się nie odbył, bo zamknęli granice z wiadomych przyczyn i przyleciał dopiero w lipcu 2020 roku, kiedy już te granice tam się zaczęły nieco otwierać. No i plan był nadal taki sam, że zostajemy w Polsce, natomiast no ten rok, jak wszyscy pewnie wiedzą, był taki trochę inny niż teraz. I to była pandemia, był ten rynek pracy był trochę spowolniony, wszystko było takie, nasze życia były bardzo ograniczone. I mój partner miał trochę problemy ze znalezieniem pracy w Polsce. Też myślę, że były ograniczenia wizowe, bo on przyleciał na wizie tej work and holiday, którą my możemy dostać lecąc do Australii. I wtedy wpadł taki pomysł, trochę jego pomysł, że może jednak spróbować z Australią. Ja na początku bałam się tej decyzji, w sensie nawet później też się jej bałam, ale nie byłam do niej przekonana, bo no nie rozważałam takiej decyzji, ale przez to wszystko, co się wydarzyło, przez tą pandemię, przez to, że my też byliśmy w takiej długiej separacji, przez to, że granice były zamknięte i tak dalej, uznałam, że dam po prostu Australii szansę, że skoro jestem w takiej sytuacji, jestem w związku z Australijczykiem, że dlaczego by nie spróbować, skoro no, los mi daje taką okazję. I rzeczywiście podjęliśmy decyzję, żeby przeprowadzić się do Australii, aczkolwiek no ja wtedy przeprowadzając się mówiłam, że przeprowadzam się na rok.
A ile już minęło?
3 lata. I zobaczę co dalej. No ale jak widać wszystko potoczyło się tak jak się potoczyło. Jestem teraz bardzo tutaj zadowolona, szczęśliwa.
I na taką również wyglądasz.
Ach, dziękuję.
Powiedz mi, jak już podjęliście tą decyzję, że wyjeżdżacie do Australii, jak zareagowali twoi znajomi?
Boże, jak moi znajomi zareagowali?
Czy mówili ci standardowe rzeczy, a po co, a tak daleko, a rodzina zostaje tutaj, na drugi koniec świata? Czy bardziej ci kibicowali, bardziej cię wspierali? Jaka była reakcja?
Nie pamiętam takich bezpośrednich reakcji moich znajomych, ale nie wydaje mi się, żebym dostawała takie komentarze typu, że o Jezu, że to tak daleko. Bardziej, no moja rodzina nie była zadowolona z tego pomysłu, no bo to rzeczywiście jest kawał drogi, koniec świata. Natomiast jeśli chodzi o moich znajomych, to myślę, że wiadomo, no tęsknią i mówili, że będą tęsknić i to jest ogromna taka no, rozłąka od tych znajomych przyjaciół, ale nie, absolutnie nie było tam czegoś takiego, że nie wspierali mojej decyzji.
No to jesteś szczęściarą, że masz takich ludzi koło siebie. Okej, okay, i 3 lata przyleciałaś i to wylądowałaś w Newcastle, tak? Czy w Sydney i wtedy...
Wylądowałam w Sydney i mnie wpakowali na 2 tygodnie do kwarantanny hotelowej, bo to jeszcze były te czasy, kiedy właśnie trzeba było odbywać kwarantannę i dopiero później, jak cię przetestowali 10 razy, 2 razy, że nie masz tam wirusa, to wtedy można było wyjść
I byłaś w Australii wcześniej już, czy to
Byłam
był Twój
raz,
pierwszy raz?
Przyjechałam raz 2 lata wcześniej, 1,5 roku wcześniej, właśnie na 3 miesiące i wtedy po prostu podróżowaliśmy po Australii. Mhm. Mhm.
I jak już wtedy wylądowałaś z taką myślą, że nie jesteś na wakacjach, tylko jednak może będzie tutaj Twój przyszły dom, już trochę pomieszkałaś, to jakie były Twoje pierwsze odczucia? Bo wiadomo, że jak się przyjeżdża na wakacje, no to człowiek ma inne podejścia. A potem jak już się mieszka i taka codzienność uderza, to jakie były Twoje pierwsze wrażenia? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy jednak trochę czasu Ci zajęło, żeby się zaaklimatyzować, żeby poznać, wiesz, okolice, ludzi, jak wyglądały te początki?
Zdecydowanie zajęło mi to trochę czasu, żeby się zaaklimatyzować. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Mi się na początku Newcastle nie podobało bardzo, właśnie z tych powodów, które powiedziałam na początku, że to jest bardzo takie industrialne miasto, to nie jest takie piękne miasto. W sensie teraz dla mnie jest piękne, wtedy nie było, może obiektywnie nie jest zbyt piękne. I ten początek był rzeczywiście bardzo ciężki, aczkolwiek no ja nie przyjeżdżałam z taką myślą, że może to będzie mój przyszły dom. Ja wtedy przyjeżdżałam z myślą, że może na rok, może na dwa, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek to też była trochę inna sytuacja, bo no to był 2021 rok, jeszcze właśnie cały czas ta pandemia była, wszystko było tutaj pozamykane, czy jak jeszcze przyjechałam, to nie. Później nas wsadzili w lockdown na 3 miesiące, tuż po moim przyjeździe. I to wszystko trochę ograniczyło taką moją zdolność do aklimatyzacji się w nowym kraju.
Tak, bo były ograniczone możliwości.
Dokładnie, nie? Bo ja, wiesz, przyjechałam i chciałam na przykład od razu iść do pracy, chciałam wyjść do ludzi, bo wiedziałam, że to mi pomoże właśnie zaadaptować się, wiesz, zaznajomić z akcentem, poznać w ogóle ludzi. Bardzo chciałam właśnie tak od razu wejść w to życie. A nie mogłam.
I czy to jakoś podcięło Ci skrzydła? Czy były takie momenty, że sobie myślałaś, że na co mi to było? Po co ja tutaj jestem?
Co drugi dzień. Co drugi dzień tak myślałam i naprawdę było bardzo dużo momentów kryzysowych. I wiem, że to była wyjątkowa sytuacja, ale myślę, że te początki emigracyjne, nawet jeśli to nie jest wyjątkowa sytuacja, nie ma jakiegoś kataklizmu światowego czy pandemii, to i tak początki na emigracji są zwykle ciężkie. I trzeba się z tym liczyć i ja też trochę nakładałam na siebie dużo presji, żeby jednak robić rzeczy szybciej niż mogłam, że myślałam sobie, że ja już powinnam na przykład mieć pracę, czy ja już powinnam mieć znajomych, czy ja już powinnam, nie wiem, móc sama robić pewne rzeczy bez na przykład wsparcia mojego partnera, czy coś takiego. Co teraz z perspektywy czasu jest dla mnie zupełnie nieadekwatne, bo no teraz z perspektywy czasu ja widzę, że ja po prostu potrzebowałam tego czasu, żeby się tutaj zaaklimatyzować, zaadaptować. A wtedy miałam takie jakieś dziwne myśli w swojej głowie, że ja już powinnam robić pewne rzeczy i może zbyt porównywałam się do innych ludzi, szczególnie do innych ludzi, do innych Polaków, którzy już w Australii mieszkali jakiś czas. A to były takie bardzo nieadekwatne porównania.
Nieadekwatne do ówczesnej sytuacji również, ale niestety natura ludzka jest taka, że nakładamy na siebie niepotrzebną presję, tak, że chcemy wszystko już tu i teraz. Sama wiem to po sobie, bo jestem dokładnie taka sama jak ty. A czasami po prostu trzeba dać życiu płynąć swoim tempem i tak, wszystko jakoś prędzej czy później
no,
się ułoży.
To na pewno było potrzebne właśnie, żebym teraz to zrozumiała i myślę, że też czasem właśnie więcej rzeczy się rozumie, może też z wiekiem człowiek staje się trochę bardziej taki wyrozumiały wobec siebie.
Dokładnie. I jak już się zaaklimatyzowałaś, jak już pandemia się skończyła, jak już poczułaś taką ulgę i teraz po 3 latach, tak z perspektywy czasu, co Cię najbardziej w Australii urzekło? Co lubisz najbardziej? Za co najbardziej kochasz ten kraj?
Nie wiem, czy to jest kwestia Australii, czy może też kwestia tego, gdzie ja mieszkam, ale myślę, że może można mówić o Australii. Bardzo mi się tutaj spokojnie mieszka. Naprawdę czuję taki wewnętrzny spokój, będąc tutaj. Zupełnie nie mam już na sobie jakichś takich dziwnych, wobec siebie, takich dziwnych oczekiwań, które może kiedyś miałam, będąc w Polsce, czy to jakieś tam oczekiwań społecznych, czy oczekiwań mojej rodziny, czy oczekiwań znajomych, tylko Australia mi po prostu dała taki luz i taką przestrzeń do życia tak, jak ja chcę, według swoich własnych zasad. I ja nie wiem, czy to jest kwestia Australii. Wydaje mi się, że trochę tak.
Właśnie miałam zapytać, czy to kwestia Australii, czy może kwestia wieku, świadomości, dojrzałości.
Kwestia tego doświadczenia, jakby, wiesz, to jest ogromna zmiana wyprowadzić się na drugi koniec świata, to jest ogromne doświadczenie. Wymaga na pewno dużo odwagi i samozaparcia, żeby właśnie przejść przez te pierwsze trudności.
A jak wiemy, trudności na początku jest bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Zwłaszcza jak się nie ma przy sobie najbliższych, to
tak,
też trzeba dodać.
No, zwłaszcza nie ma najbliższych. No ja miałam to wsparcie partnera, ale no wiesz, to jest jakby, to jest mój partner, jakby ja nie mogę wszystkiego,
tak,
ze wszystkim na nim
wszystkim
polegać, tak? To też jakby jesteśmy mimo wszystko niezależnymi jednostkami. Więc myślę, że ten spokój, ale nie ogólnie, że w Australii mi się wydaje, że się żyje po prostu trochę spokojniej niż w Polsce czy w Europie. Może też z tego względu, że jest to wyspa odizolowana od reszty świata i ja ten spokój tutaj bardzo doceniam.
Tak, a w Australii żyje się zdecydowanie spokojniej. Myślę, że też pogoda sprzyja dobremu nastawieniu,
tak,
dobremu życiu i w ogóle Australia jest tak idealizowana. I w wielu rankingach na najlepsze miejsce do życia na świecie właśnie Australia, Melbourne, Sydney są na takich najwyższych miejscach. A jest coś, co w Australii Ci się nie podoba? Czy to miejsce ma w ogóle jakieś wady?
Na pewno. Aczkolwiek, wiesz co, jakbyście mnie zapytała 3 lata temu, to ja bym Ci dała ogromnie długą
całą listę
wad. Ale przez te 3 lata po prostu zrobiłam duży progres, jeśli chodzi o skupianie, czy raczej nie skupianie się na rzeczach, które mi jakoś przeszkadzają albo których mi brakuje, bo rzeczywiście na te 3 lata temu tak wyglądało moje życie, że ja tylko myślałam o tym, czego mi brakuje, czy co mi się nie podoba. Teraz po tych 3 latach to już była ciężka praca i nadal jest, cały czas jest to ciężka praca, żeby po prostu dostrzegać rzeczy, które mi się podobają, za które właśnie jestem wdzięczna i raczej nie zwracam uwagi już na takie jakieś aspekty, które mi przeszkadzają. Myślę, że jedyny, ale to jest poza naszą zupełnie kontrolą, no to odległość Australii od Polski, ale no nie mamy na to wpływu, więc też nie ma co nad tym się zbytnio zastanawiać. A tak, czy mi coś bardzo przeszkadza w Australii? Chyba nie. Naprawdę. A Tobie coś przeszkadza? Może Ty mi coś...
Tylko i wyłącznie odległość, tak jak mówisz.
No.
Ale nie jesteśmy nic w stanie z tym zrobić.
Tak.
I z drugiej też strony, gdyby Australia była bliżej Polski, no to moim zdaniem...
Nie byłaby Australią
i nie byłabym takim... rajem na ziemi, bo jednak, no dla mnie jest to raj na ziemi, jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju i gdyby bliżej, i gdyby znajdowało się bliżej Polski, to wydaje mi się też, żeby straciło tą swoją taką, zabrakło mi słowa, tak, swój urok, taką swoją niezwykłość, że po prostu byłaby bardziej dostępna dla innych ludzi, a tak to jednak ze względu na to, że jest tak daleko, no to nie każdy po prostu może tutaj przyjechać.
Prawda,
także
ale jak
jesteśmy szczęściarami.
Ale jak wspomniałaś o tym raju na ziemi, to też tak sobie pomyślałam, żeby... Wiesz, nie chcę, żeby słuchacze sobie pomyśleli, że to jest raj na ziemi,
no
bo raj na ziemi nie istnieje i Australia też ma swoje problemy. Jest ogromny problem, wiesz, z rynkiem nieruchomości. Kupno domu tutaj jest bardzo ciężkie. Jest naprawdę dużo problemów, z którymi Australia się mierzy i to też nie jest tak, że przyjedzie się do Australii i Twoje życie jest usłane różami i już w ogóle tylko codziennie chodzisz na plażę i pijesz sobie kawkę.
Fajnie by było, ale...
Obie bardzo dobrze o tym wiemy.
Tak.
I myślę, że ten raj na ziemi to bardziej my sobie tworzymy w naszych głowach.
Z naszym podejściem.
Z naszym podejściem, tak.
Zgadzam się.
I ten, aczkolwiek też myślę, że Australia ułatwia tworzenie tego raju na ziemi w swojej głowie.
Zgadza się, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak mamy w głowie bałagan i przylecimy do Australii, to ten bałagan z nami tutaj też przyjedzie. To nie jest tak, że tutaj wylądujemy i nagle wszystkie nasze problemy znikną, bo niestety tak nie jest.
To jakbyś mówiła moją historię.
A skoro właśnie już nawiązałaś do rynku nieruchomości,
tak,
to wiem, że rozglądacie się za kupnem domu. I powiedz, jak ten cały proces wygląda. Ja tylko powiem, że jest coś takiego jak inspekcja.
Tak.
I powiedz, co to takiego jest i jak w ogóle różni się kupowanie domu w Australii od kupowania domu w Polsce i jakie są różnice w standardzie, w jakości, w wykończeniu, bo ja wiem, że jest to również interesujący temat. Także jakbyś kilka słów nam tutaj powiedziała.
Od razu wspomnę, nigdy nie kupowałam domu w Polsce, no ale tam mam jakąś wiedzę na ten temat, ale nie wiem tak od strony praktycznej, jak to wygląda. Natomiast myślę, że się bardzo to różni od tego, co jest tutaj. I przede wszystkim główna różnica, nawet ostatnio o tym rozmawiałam z moją mamą, jest taka, że domy w Australii głównie kupuje się przez agencję nieruchomości, a w Polsce nadal jest praktykowane, że można kupić dom czy nieruchomość od osoby bezpośredniej. Tutaj, nie wiem, nie spotkałam się nigdy z sytuacją, żeby można było kupić dom od osoby prywatnej, więc wszystko jest organizowane przez agencję nieruchomości i wygląda to tak, że tak naprawdę jest jedna strona, dwie strony chyba, na którym są ogłoszenia z domami na sprzedaż. I te agencje właśnie wrzucają te ogłoszenia i na tym ogłoszeniu zawsze jest podana data, kiedy ten dom można obejrzeć. Raczej nie organizuje się tutaj prywatnych inspekcji, tylko jest to jedna data i godzina dla wszystkich osób, które są zainteresowane ewentualnie kupnem tego domu, czy nawet zobaczeniem tego domu. Zwykle to się odbywa w soboty i jest to właśnie inspekcja. Więc moje każde soboty od kilku miesięcy wyglądają tak, że chodzę oglądać domy z milionem innych ludzi, bo rynek w Australii, czy powinnam mówić w Newcastle, jest taki, że tych domów jest mało, a ludzi jest na kupno jest bardzo dużo. Więc tak, najpierw idzie się na inspekcję, jeśli jest się zainteresowanym kupnem danego domu, to zależnie od tego, czy dom idzie na aukcję, wtedy bierze się udział w aukcji, takiej aukcji, gdzie ma się osobę, która prowadzi aukcję.
Tak jak w filmach, kto da więcej.
Tak jak w filmach, i naprawdę to jest kto da więcej. Zwykle one są przeprowadzane tak twarzą w twarz. Ale ostatnio właśnie z moim partnerem braliśmy udział w aukcji online, więc proszę. Teraz to też jest tak, zaczyna się przenosić do tego świata wirtualnego. Albo jeśli dom nie jest sprzedawany za pośrednictwem aukcji, to po prostu składa się ofertę bezpośrednio do agenta nieruchomości i wtedy to sprzedaż domu odbywa się za pośrednictwem negocjacji z agentem nieruchomości. Agent nieruchomości może do Ciebie oddzwonić i powiedzieć, o, ktoś złożył ofertę na tyle, czy chcesz złożyć na więcej, więc to jest też taka trochę w formie aukcji, ale może takiej niebezpośredniej, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy są jeszcze inne formy sprzedaży, te są na pewno dwie najpopularniejsze.
A jeżeli chodzi o wykończenia takiego domu, bo z tego co wiem, to kupuje się dom nieumeblowany,
tak,
a na inspekcję jak się przychodzi, to wszystko jest ładnie zaaranżowane, żeby pewnie przekonać osoby do zakupu.
Niektóre domy, zwykle domy tak, zwykle domy są umeblowane, niektóre nie są. To też chyba zależne jest od agencji, zależne od tego, ile osoba sprzedająca dom chce zapłacić prowizji. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna. W każdym razie tak, domy są zwykle umeblowane, więc są bardzo ładnie urządzone pod inspekcję. Ale jeśli chodzi tutaj o jakość domów, no to jakość domu nie ma co porównywać do standardu europejskiego, bo jest zupełnie inny. Domy nie mają dobrej tutaj izolacji, nie ma podwójnych okien. No to są takie niuanse, o których dużo osób wie, myślę. Natomiast dużo osób na to narzeka i mi się wydaje, że po prostu oni tak budują, bo mogą, bo jest taki klimat, jaki mają. I rzeczywiście, no tutaj nie ma tych surowych zim, żeby budować domy właśnie pod to, dlatego domy są zbudowane tak, jak są. W zimę australijską rzeczywiście w domu jest zwykle bardzo zimno, ale no zima trwa 2 miesiące, da się to przeżyć.
Można się dogrzać kocem, herbatą.
No bo klimatyzacją, tak. Dużo ludzi ma klimatyzację. Więc no, to wykończenie jest, jak ktoś jest przyzwyczajony do europejskiego standardu, to na pewno będzie tutaj bardzo zaskoczony.
Ale nie, tak, nie jesteśmy w Europie, tylko w
nie
Australii,
jesteśmy w Europie,
więc standardy
jesteśmy na końcu
inne.
Świata, więc ja też nie mam jakichś wymagań, żeby tutaj nagle mieć europejski dom.
A takie wnętrze, czym się różni od takiego typowego domu polskiego?
Czym się różni?
Witrażami.
No, te stare domy mają piękne takie witraże, te właśnie takie postkolonialne, mają piękne właśnie witraże w oknach, czy takie dekoracje na ścianach, więc to na pewno. Dużo domów, większość domów jest drewnianych, właśnie tych takich, mówię o takich starszych domach, albo też są domy z cegły i bardzo dużo domów jest na jednym poziomie, więc myślę, że to jest duża różnica, że w Polsce często budowało się tak w górę, a tutaj te... Ja mówię z perspektywy Newcastle oczywiście, tak jak z tych domów, co my oglądamy, a właśnie tutaj domy są na jednym poziomie. Więc myślę, że to taka główna różnica. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne.
A masz może jakieś wytłumaczenie dla tego, czemu Australijczycy tak uwielbiają wykładziny? Bo jednak w Polsce kładziemy albo parkiet,
nie
albo
wiem.
Jakieś panele, a tutaj praktycznie wszędzie są dywany. Czy wiesz, jaka jest geneza tego zjawiska?
Nie wiem, musiałabym się podpytać Australijczyków. Mój Australijczyk, mój partner nie znosi dywanów tak samo jak ja, więc może on jest w jakiejś tam
mniejszości.
Nie wiem.
Nie wiesz, no to jak ktoś wie, to dajcie nam znać.
Tak, dajcie nam znać.
A teraz wracając jeszcze chwilę do tematu Polski, czy jest coś, za czym ci się strasznie tęskni? I nie mówię tutaj, wiesz, o rodzinie, o znajomych, czy o takich standardowych rzeczach, jak ludzie czasami mówią, że wiesz, jedzenie, pierogi, schabowy, ogórek. Czy jest coś takiego, nie wiem, jak pomidory malinowe, czy zapach powietrza po deszczu w polskiej jakiejś wiośnie, lecie. Czy jest coś, czego naprawdę, naprawdę ci brakuje?
Czasem mi brakuje sezonowości, bo bardzo, bardzo doceniłam, nie wiem, czy jak mieszkałam w Polsce, to bardzo lubiłam, ale mieszkając w Australii bardzo doceniłam zmiany pory roku, czyli to, że mamy wiosnę, lato, jesień, zimę. Myślę, że tego mi trochę brakuje. Brakuje mi może też takiej polskości w takim aspekcie takiego uczucia, że ty jesteś u siebie. Wiesz, o co mi chodzi. No. Tutaj ja się bardzo dobrze czuję w Australii i naprawdę uważam, że się super zaaklimatyzowałam. No i mimo wszystko, no nie jestem Australijką i wiesz, jak pojadę do Polski, to ja po prostu wiem,
że to jest twój dom.
To jest mój dom, ja jestem u siebie. Więc myślę, że trochę tego mi brakuje, a tak to... nie wiem. Kiedyś bym powiedziała, że brakuje mi kosmetyków. Teraz już mi tego nie brakuje, bo doceniam ten mniejszy wybór tutaj i to, że ja nie muszę już spędzać czasu na podejmowaniu decyzji, co mam wziąć, bo tutaj nie ma takiego wyboru, jak jest w Polsce, a wręcz jak jadę do Polski i wchodzę do Rossmana, to mnie to trochę przytłacza, bo jest za duży wybór i nie wiem, co kupić. Więc to mi się zmieniło, ale kiedyś mi tego brakowało. No i tyle chyba. Znowu, nie wiem, nie, staram się nad tym nie zastanawiać i nie właśnie tak nie karmić tego, co mi brakuje, bo nie chcę, żeby to mnie jakoś wprowadzało
Dłuwało,
w gorszy
jasne,
nastrój.
Jasne,
no,
pewnie.
Więc...
Bardzo dobre podejście. Bardzo dobre podejście. A jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji z Australijczykami, jak to wygląda? Bo ja nasłuchałam się takich stereotypów, że ciężko jest wejść w takie australijskie środowisko, że owszem, oni są pomocni, mili, pomogą, są uśmiechnięci, ale żeby takie nawiązać jakieś głębsze relacje, to, że nie są tacy skorzy do tego, żeby wpuścić do swojego środowiska, do swojego grona. Jakie ty masz z tym doświadczenia?
Moje doświadczenie może jest trochę inne, przez to, że mój partner jest Australijczykiem i ja tak od razu dzięki temu zyskałam jego znajomych. I jego znajomych bardzo lubię i czuję się z nimi bardzo swobodnie. Są to zdecydowanie inne znajomości niż z Polakami, niż z moimi polskimi znajomymi. I ja nie oczekuję, że one będą takie same, bo to są zupełnie dwie inne kultury, ale wydaje mi się, że może jest trochę w tym prawdy, że Australijczycy tak nie chcą trochę Cię wpuścić do środka, ale ja też mam doświadczenia i mam znajomych Australijczyków, z którymi mam bardzo dobry kontakt i po prostu akceptuję to, że ta relacja jest trochę inna i że ona nie będzie taka, wiesz, jak na przykład między nami, że ja nie porozmawiam sobie z nimi na takie wszystkie tematy i może na tak samo
tak, takie głębokie
na
tematy.
Takie głębokie tematy jak z tobą, ale po prostu akceptuję, że te relacje są inne i tak mi się wydaje, że mam takie do tego podejście. Ale mam znajomych Australijczyków bardzo dobrych i tyle.
A jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji w pracy, czy da radę znaleźć sobie jakieś bliższe osoby? Mhm. Czy te relacje też są takie powierzchowne, typu hi, how are you, how was your weekend i tyle? Czy jednak da się tam znaleźć jakąś głębszą przyjaźń?
Z mojego doświadczenia, ja w obu pracach mam osoby, w mojej poprzedniej pracy i w mojej aktualnej mam osoby, z którymi mogę porozmawiać na takie naprawdę głębsze tematy. Więc z mojego doświadczenia da się. Mi się wydaje, że to wszystko zależy od ciebie,
podejścia.
Od podejścia, od osoby. W mojej poprzedniej pracy, a to rzeczywiście moimi najlepszymi koleżankami były kobiety około tak 60 lat, ale naprawdę ja z nimi miałam najfajniejsze rozmowy. Natomiast teraz w mojej obecnej pracy też mam naprawdę fajne koleżanki, z którymi wiem, że mogę z nimi porozmawiać. Nie tylko o pogodzie.
A jeżeli już jesteśmy przy temacie pracy, to powiedz, jak przyjechałaś do Australii, czy szukałaś pracy, w ogóle jakie jest Twoje wykształcenie, czy szukałaś pracy w swoim zawodzie, czy na początek chciałaś znaleźć, wiesz, po prostu byle co, żeby mieć jakiś stały dochód? Jak w ogóle wygląda szukanie pracy w Australii? Jak to było u Ciebie?
Jak przyjechałam do... Moje wykształcenie jest w obszarze marketingu, tak z grubsza mówiąc, e-commerce marketing. I jak przyjechałam do Australii, ja przyjechałam na wizę Work and Holiday, więc ta wiza ma tam pewne ograniczenia, że możesz pracować u jednego pracodawcy maksimum 6 miesięcy, aczkolwiek wtedy to było zniesione przez pandemię, no ale tak jest. I, no i też przyjeżdżam z założeniem, że właśnie przyjeżdżam na krótki okres tutaj czasu i że nie zostanę na długo, chociaż nie wiedziałam, na ile zostanę, więc jak przyjechałam, to... absolutnie nie szukałam pracy takiej, powiedzmy, profesjonalnej. Szukałam po prostu zajęcia. Ja chciałam mieć pracę, w której będę miała kontakt z ludźmi i na tym mi najbardziej zależało, bo wiedziałam, że tego potrzebuję właśnie, żeby tutaj się przyzwyczaić do życia w Australii, do akcentu, też żeby poznać po prostu ludzi. I szukałam pracy po prostu głównie w sklepach, jako sprzedawca, asystent sprzedaży. I taką pracę też właśnie znalazłam, to była moja pierwsza praca. Pracowałam tam rok, półtora roku, coś takiego. I uważam, że mimo, że wtedy wiadomo, miałam myśli, że to było poniżej moich kwalifikacji, że może powinnam robić coś...
I znowu
coś...
ta powinność,
tak,
znowu nasze
ta
wymagania.
Że powinnam robić coś poważniejszego.
Ale po co, skoro coś daje Ci satysfakcję, tak, i szczęście, to ale w ogóle co to znaczy robić coś poważniejszego?
Nie wiem, jakieś głupoty.
Głupoty.
W każdym razie wtedy miałam takie myśli, ale z perspektywy czasu to była najlepsza decyzja, jaką ja wtedy podjęłam, bo ja pracując w tym sklepie trochę byłam rzucona na głęboką wodę, właśnie musiałam rozmawiać z bardzo dużą ilością różnych, przeróżnych ludzi. Miałam super klientów zwykle i to mi po prostu pomogło się tak otworzyć, wyjść z takiej skorupy, w której trochę może byłam, pokonać jakieś tam takie może trochę mini lęki społeczne, które też nabyłam przez pandemię, i bardzo mi ta praca pomogła właśnie tutaj się zaaklimatyzować i wydaje mi się, że to była najlepsza decyzja, jaką ja wtedy mogłam podjąć, i jakbym z taką wiedzą, jaką mam teraz, myślę, że zrobiłabym to samo. Po prostu poszłabym do takiej pracy w sklepie, gdzie jestem wśród ludzi, która też wiadomo nie jest zbyt wymagająca, ale ja wtedy na tamten moment nie chciałam wymagającej pracy, bo no przynajmniej to było dobre, że ja wiedziałam, że mimo, że narzucałam na siebie presję, że może jednak coś lepszego, jakąś inną pracę powinnam znaleźć, to z drugiej strony wiedziałam, że na tamten moment to by było trochę za dużo dla mnie.
A co to znaczy dla Ciebie lepszą pracę?
O.
Co by było, co na tamten czas byłoby takim, wiesz, idealnym zajęciem?
Na tamten czas. Tak, bo teraz to znaczy coś zupełnie innego niż znaczyło wtedy. No na tamten czas, no to praca wiadomo w zawodzie, praca w marketingu, czy to właśnie w jakiejś korporacji, organizacji, agencji marketingowej, coś takiego, gdzie ja bym mogła wykorzystywać swoje kwalifikacje.
A myślisz, że to jest takie polskie podejście, że w Polsce kończysz uniwersytet i potem chcesz pracować w tym wyuczonym zawodzie? Myślisz, że to jest takie polskie, że my sobie narzucamy, a muszę pracować w swoim wyuczonym zawodzie, bo przecież 5 lat studiowałam, no to teraz nie wypada robić czegoś innego.
Myślę, że trochę tak. Może nawet, nie wiem, czy my sobie tak narzucamy, myślę, że trochę społeczeństwo nam to narzuca, że taki jest po prostu schemat. W Polsce też jest bardzo, nie wiem, czy nadal, ale jak ja szłam na studia, to był bardzo duży nacisk, żeby iść na studia. W Australii tego nie ma. W Australii są ludzie, którzy nie idą na studia i to jest totalnie okej. Okay. Oni tutaj robią sobie, mają fach w ręku i też zarabiają nawet czasem lepsze, o wiele lepsze pieniądze niż ci ludzie po studiach. I tutaj to jest akceptowane, że jak w szkole dziecko, nie wiem, może nie jest super zdolne do nauki, to ono nie będą tego dziecka pchać właśnie na uniwersytet, tylko bardziej dobiorą mu, czy pozwolą mu dobrać coś, w czym lepiej się po prostu odnajdzie. A no jak ja szłam na studia, u mnie każdy szedł na studia.
Tak, taki czas był. Myślę, że teraz to już się trochę pozmieniało, za naszych czasów, matura, studia, praca i taki schemat, według którego każdy podążał.
Ja w takim schemacie, no tak zostałyśmy wychowane, więc dlatego stąd też pewnie pojawiały się te myśli, że ja powinnam robić coś poważnego. Bo że praca w sklepie, mimo że wiesz, też normalnie ciężko pracowałam, też normalnie zarabiałam, no to wtedy wiesz, nie była poważna.
Tak, bo w Polsce niestety panowało takie przeświadczenie, na tamte czasy to chyba było technikum.
Tak.
Się nazywało, gdzie właśnie się szło i przygotowywało do zawodu, nie wiem, fryzjerki, elektryka. Wtedy to był taki trochę obciach.
Tak.
Że studia to było coś takiego bardzo prestiżowego, a jak ktoś szedł na hydraulika, spawacza, elektryka, to znaczy, że się do niczego innego nie nadawał. A teraz bym powiedziała, że jak ma się taki fach w ręku, to jednak w dzisiejszych czasach jest o wiele łatwiej, zwłaszcza w Australii, bo tak jak powiedziała, że jak ktoś tutaj pracuje czy na budowie, czy nie wiem, w kopalni, czy jako elektryk, to naprawdę zarabia no bardzo duże pieniądze, bym powiedziała.
Przydaje się, na
tak,
pewno.
A czy widzisz na przykład jakieś różnice w postrzeganiu właśnie to, na jakiej pozycji kto pracuje, czy na przykład ludzie mniej tolerują kogoś, kto pracuje na budowie, czy właśnie jako elektryk, czy jest bardziej taka równość, że jakby nikt nie zwraca na to uwagi, kto gdzie pracuje, jak to tutaj wygląda z Twojej perspektywy.
Wiem, że mamy taką samą perspektywę, ale tak, zdecydowanie nikt nie zwraca uwagi na to, gdzie pracujesz. Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia i pamiętam, że jak przyjechałam, czy jak poznałam mojego partnera, to byłam w szoku, że on ma znajomych, którzy mają takie bardzo tradycyjne zawody. On ma znajomych nauczycieli, on ma znajomych znajomego elektryka, właśnie jakiegoś budowlańca. I dla mnie to było duże zaskoczenie, przez to właśnie, że moi wszyscy znajomi, oni poszli na studia i w Polsce mieliśmy takie przeświadczenie, że każdy musi tą jakąś karierę robić, nie wiem, czy to w korporacji, czy zostać, nie wiem, architektem, dziennikarzem i tak dalej. A mój właśnie partner nagle, że on ma znajomych elektryków, a ja tak, ale jak to? No i tutaj właśnie zupełnie jest inaczej te zawody są odbierane, nie wiem, ale znowu może to się zmienia w Polsce, nie wiem. W każdym razie nie ma znaczenia zupełnie, kim jesteś z zawodu, czym się zajmujesz, jesteś wszędzie po prostu traktowany tak samo. Możesz mieć przyjaciela, który jest dyrektorem firmy, i możesz mieć przyjaciela, który jest nauczycielem w szkole i wszyscy będą ze sobą tak normalnie rozmawiać. I to też znowu mówię z perspektywy Newcastle, ale wydaje mi się,
ale w Sydney jest podobnie.
Sydney jest podobnie.
Tak, nikt na nikogo z góry nie patrzy, nikt nikogo nie ocenia, tylko jak się właśnie patrzy na te puby, to każdy siedzi obok siebie.
Tak.
Jeden w garniturze, drugi w takim mundurze z budowy, ubrudzony cały błotem, więc jakby nikt się nie ocenia
i super.
Nie patrzy na siebie z góry. Tak, zgadzam się. A gdzie obecnie pracujesz?
Obecnie pracuję w korporacji australijskiej, w marketingu, więc mam moją...
Masz swoją poważną, lepszą pracę.
Poważną posadkę, tak. Tak, i pracuję tam od półtora roku, będzie półtora roku niedługo.
I jak Ci się pracuje?
Jest okej.
I jak na przykład wygląda taki Twój dzień pracy? Idziesz i kawka i ploteczki na rozpoczęcie dnia, czy od razu siadasz do pracy i ostro się zabierasz do
Ja pracuję, moja firma ma taką politykę, że głównie pracujemy z domu, więc ja głównie pracuję z domu, chodzę do biura tylko raz w tygodniu, więc mój dzień wygląda tak, że siadam do laptopa i zaczynam pracę.
Czyli nie ma czasu na ploteczki z pracownikami?
Raczej nie. No, wszystkie spotkania odbywają się za pośrednictwem Zooma, więc zwykle w ciągu dnia mam może od 2 do 3 spotkań, czasem więcej, czasem mniej, to zależy od dnia. No ale po prostu wykonuję swoją pracę. No to jest taka, wiadomo, zwykła praca w korporacji, dużo pisze się maili, dużo się rozmawia na czacie, dużo jest tam po prostu komunikacji z innymi pracownikami, więc tak, tak to
jest
wygląda.
Dobrze.
Jest dobrze, jest stabilnie, jestem zadowolona, nie mam na co narzekać, absolutnie.
To najważniejsze. A jeszcze jakbyś nam powiedziała, jak tutaj w Australii wyglądają rozmowy o pracę? Czy jest to traktowane tak poważnie jak w Polsce, że jest kilka etapów, że trzeba się do tej rozmowy jakoś przygotować, ładnie ubrać, czy to w garnitur, w garsonkę, czy jakoś tak, wiesz, oficjalnie, czy raczej takie mają podejście luźniejsze? Jak ty wspominasz swoje rozmowy o pracę?
To chyba zależy. Bardziej, w sensie moje doświadczenia są zdecydowanie, że moje rozmowy o pracę były bardzo na luzie, ale znowu, z perspektywy Newcastle może to wyglądać inaczej w dużych miastach. Newcastle, tak jak powiedziałam, ono jest takie bardziej wyluzowane. Więc wszelkie rozmowy raczej po prostu, to były takie zwykłe rozmowy. Firma chciała się dowiedzieć coś o mnie, ja się chciałam dowiedzieć coś o firmie. Jedynie jedną rozmowę miałam taką może, która była przeprowadzona według jakiegoś schematu, to jest metoda STAR się nazywa.
O, nigdy nie słyszałam.
Tak, po prostu firma ci, twój rozmówca ci zadaje pytanie, a ty musisz odpowiedzieć według tej na to pytanie według tej metody. I to STAR to jest, S jest situation, T to task, A something, R is result. I po prostu musisz przedstawić, jak byś rozwiązała dany... Nie, tak, musisz przedstawić jakiś problem czy jakąś sytuację, którą miałaś w swojej pracy i opowiedzieć, jak ten problem rozwiązałaś i jaki był rezultat. Więc w taki sposób miałam jedną rozmowę właśnie przeprowadzoną, ale nigdy nie miałam jakichś kilku etapów. Zawsze to była po prostu jedno spotkanie albo na żywo, zwykle przez internet i tyle. I następnie albo dzwonili, że tak, chcemy Cię, albo dzwonili, że nie, dziękujemy.
A ciężko było znaleźć Ci pracę? Ile czasu zajęło? Bo wielu ludzi chciałoby się wyprowadzić gdzieś za granicę, chciałoby wyemigrować, ale przeraża ich cały ten proces. A, nie znajdę pracy, a, nie znajdę mieszkania, z czego będę żyć? Jak u Ciebie wyglądały te początki? Ile czasu Ci zeszło, żeby znaleźć zajęcie?
Pierwszą pracę tą w sklepie znalazłam bardzo szybko, dosłownie z dnia na dzień, ale to znowu była inna trochę sytuacja, bo Australia wtedy była jeszcze zamknięta, nie było też wtedy takiego napływu imigrantów i ten rynek pracy był bardzo głodny. Natomiast drugą pracę też dosyć szybko, bo chyba szukałam 6 tygodni, może 2 miesiące, więc mi się wydaje, że to jest dosyć szybko na znalezienie pracy i to też nie jest tak, że to była jedyna oferta, którą ja dostałam, też dostawałam inne oferty, przez to, że ja mieszkam w Newcastle. Newcastle jest trochę mniejsze, jest mniejszy rynek pracy, też szukałam pracy w Sydney, bo wtedy jeszcze myślałam, że może bym dojeżdżała do Sydney, teraz wiem, że to byłoby niemożliwe.
Chyba za długo, prawie 3 godziny się jedzie, prawda?
To tak, chyba 2,5 godziny pociągiem codziennie, to
no nie jest tego warte.
Zdecydowanie dobrze, że nie poszłam w tamtą stronę. Natomiast tak, znalezienie tej mojej poważnej pracy zajęło mi około 2 miesięcy.
O, to w miarę szybko.
W miarę szybko. Aczkolwiek myślę, że miało znaczenie to, że miałam doświadczenie już z innym australijskim pracodawcą, czyli to doświadczenie ze sklepu, nawet że to było zupełnie inne doświadczenie.
Ale że w Australii to
było
się liczyło.
W Australii australijski pracodawca. I miałam też referencje. Bardzo były w procesie rekrutacji ważne referencje.
Czyli jednak przykładają do tego uwagę tutaj,
bardzo,
do referencji. I chyba tak jest w przypadku i zakupu domu, i wynajmu domu. jakieś referencje, prawda?
Trzeba też mieć. W zakupie domu chyba nie, przy wynajmie zdecydowanie i referencje, i najlepiej, żeby mieć historię wynajmu.
Czystą, co jest... że się płaciło czynsz w terminie.
Tak, ale nie żeby w ogóle mieć jakąś, co jest śmieszne, jak próbujesz wynająć po raz pierwszy i nie masz żadnej historii.
No, to trochę
ale,
absurd.
No, to się da, każdy to robi i da się to zrobić, no ale tak jak mówiłyśmy na początku, no te początki są ciężkie właśnie z takich różnych aspektów, ale to jest wszystko do przejścia i ludzie przez to przechodzą, pewnie. My przez to przeszłyśmy i można to zrobić.
To jakie dałabyś rady komuś, kto myśli o przeprowadzce, może niekoniecznie do Australii, ale dla kogoś, kto chce wyjechać z Polski, zacząć swoje życie gdzie indziej, jakie byś dała rady?
Takie,
dokładnie.
Zróbcie to. Jeśli o czymś myślicie tak intensywnie, często, że chcecie coś zmienić, spróbować, próbujcie i zróbcie to, jakby powrót do Polski jest zawsze opcją, jak coś nie wyjdzie, to nie wyjdzie, można wrócić do Polski i absolutnie nie będzie to porażka, tylko to będzie nowe doświadczenie w życiu, nowa przygoda. A co jeśli wyjdzie?
Dokładnie, dokładnie, więc lepiej pojechać, spróbować, jak nie wyjdzie, to wrócić, niż siedzieć, nic nie robić i zastanawiać się, a co by było, gdyby.
I jeszcze bym powiedziała, że może rzeczywiście lepiej zrobić jakiś research, jeśli nie wiem, nie znamy nikogo w kraju, do którego chcemy wyjechać, to po prostu, żeby się przygotować, a nie jechać może na spontanie. Czasem spontan się opłaca, ale no wyprowadzka do innego kraju to jest ogromna zmiana. Ja nie byłam tego świadoma, jak ogromną zmianą to jest. Ja tak trochę pojechałam na spontanie, ale no ja tutaj mam partnera, więc to też moja sytuacja była trochę inna. Ale poczytać, jakie są właśnie opcje, czy potrzeba wizy, czy jakie są możliwości zatrudnienia, jak się wynajmuje mieszkanie, trochę się przygotować do tego. Myślę, że bardzo to pomoże na początku, jeśli chodzi właśnie o odczuwanie stresu, jeśli będziemy trochę do tego przygotowani.
A jakbyś porównała siebie z samych początków Twojego przejazdu do Australii do tej osoby, którą jesteś teraz? Jak się zmieniłaś? Co Cię tutaj najbardziej tak, wiesz, umocniło?
Wszystko. Bardzo się zmieniłam. Jestem totalnie inną osobą. No może nie totalnie inną, ale wiesz co, przede wszystkim ja się dzięki temu całemu procesowi, ale też może dzięki po prostu dorastaniu, dojrzewaniu, starzeniu się, ja siebie bardzo poznałam. Ja przyjeżdżając tutaj byłam w takim momencie, że ja nawet nie wiedziałam, co ja lubię, nie wiedziałam, jakie są moje wartości, nie wiedziałam za bardzo, czego chcę. Nie, żebym teraz wiedziała, czego chcę, ale bardzo zdecydowanie lepiej siebie znam, wiem, co lubię. Umiem stawiać granice, wiem, znam swoje wartości, więc myślę, że ta tutaj przygoda emigracyjna mi pomogła trochę w takim odnajdywaniu siebie, co jest cały czas procesem, ale zdecydowanie widzę, jaki ogromny progres zrobiłam. Też bardzo dało mi to dużo pewności siebie, bo no i tak jak już powiedziałam, to jest tak ogromna zmiana. Jak wiesz, wyprowadzasz się na drugi koniec świata, to nie wiem, ja tak czasem mam, że Boże, wyprowadziłam się na drugi koniec świata, to teraz to ja już dla mnie inne rzeczy, to już są po prostu, stają się łatwiejsze. Przez to, że ja już taki ogromny krok zrobiłam w swoim życiu.
A pamiętam też, że wspominałaś, że przechodziłaś terapię. Myślisz, że to też Ci pomogło w tym, żeby się stać taką osobą, jaką teraz jesteś?
Zdecydowanie tak. Chciałam o tym wspomnieć, że od początku, kiedy tutaj byłam, czy nawet przed wyjazdem, zaczęłam terapię. I terapia bardzo mi pomogła. Myślę, że bez terapii ten cały proces trwałby o wiele dłużej, więc terapia miała zdecydowanie ogromny wpływ też właśnie na poznanie siebie i zrozumienie siebie, czy poznawanie siebie, bo nie chcę, żeby to brzmiało, jakbym ja już zakończyła ten proces, bo chyba każdy...
Tak, człowiek się uczy o sobie przez całe życie.
Wszyscy jesteśmy w tym procesie cały czas.
A czemu w ogóle poszłaś na terapię? Czy byłaś w takim momencie swojego życia, że z czymś sobie nie radziłaś i potrzebowałaś pomocy specjalisty? Czy raczej to było takie w ramach samorozwoju, że chciałaś się dowiedzieć więcej o sobie, jak kontrolować swoje zachowania, jak wychodzić ze schematów? Co Cię zmobilizowało do tego?
Potrzebowałam pomocy specjalisty, przez to, że to był czas, kiedy mój partner miał się przeprowadzić do Polski Nie, to nie był ten czas. To był czas, kiedy ja się miałam przeprowadzić do Australii, ale nie mogłam ze względu na zamknięte granice. My wtedy musieliśmy aplikować dla mnie o takie specjalne pozwolenie na wjazd, na zasadzie takiej, że ja jestem po prostu członkiem rodziny mojego partnera, że jestem traktowana jako członek rodziny, natomiast oni cały czas nam nasze aplikacje odrzucali i doszło do takiego momentu, że mój partner wyjechał do Australii sam, a ja zostałam w Polsce, bo on zaczynał studia, musiał już tutaj być, no a ja cały czas ani nie miałam pozwolenia, ani też ten proces wizowy wtedy był bardzo długi, więc byliśmy w takiej wymuszonej separacji, a kolejnej, co miało na mnie bardzo zły wpływ, bo nie umiałam sobie po prostu poradzić z tą sytuacją, że chcemy być razem, a nie wiemy, kiedy się zobaczymy. On pojechał do Australii, ja zostałam w Polsce, wiesz, to był jeszcze luty, było szaro,
buro, ponuro.
I nie umiałam sobie po prostu sama z tym poradzić, aczkolwiek to nie był mój pomysł, żeby wybrać się na terapię. Ten pomysł został mi zasugerowany przez moją przyjaciółkę i mojego partnera, za co jestem im bardzo wdzięczna, bo chyba jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłam w życiu. Więc tak, byłam po prostu w bardzo takiej kryzysowej, mocno kryzysowej sytuacji. Było bardzo, bardzo czarno wtedy. I dlatego wtedy zdecydowałam się na terapię, ale to wcale nie trzeba mieć kryzysowej sytuacji, żeby pójść na terapię. Ja uważam, że każdy problem nie musi być jakiś ogromny. Nawet jeśli z czymś nie umiemy sobie poradzić, to zawsze warto sięgnąć po pomoc specjalisty.
I na pewno nam to na dobre wyjdzie.
Tak.
Dobra, to teraz już tak zbliżamy się do końca. Zostawmy te ciężkie tematy za sobą. Pogadajmy o czymś, co dla mnie jest sensem życia, czyli podróże.
Okej.
Jesteś w Australii, w pięknym kraju. Powiedz, czy udało Ci się dużo pozwiedzać i które miejsce zrobiło na Tobie największe wrażenie?
Najwięcej pozwiedzałam za pierwszym razem, jak tutaj przyjechałam na wizie turystycznej na 3 miesiące prawie. Wtedy udało nam się zjechać rzeczywiście kawałek Australii, bo i pojechaliśmy w road tripa z Newcastle do Gold Coast, czyli tam na północ do Queensland i pojechaliśmy w Góry Błękitne. W Góry Błękitne jeździmy dosyć często, ale wtedy to był mój pierwszy raz. Pojechaliśmy też do Melbourne, z Melbourne, Great Ocean Road, Grampians, do Adelaide aż i też byliśmy na Tasmanii. A oprócz tego jeszcze udało mi się zwiedzić Góry Śnieżne. Jeśli chodzi o najpiękniejsze miejsca, Tasmania i Góry Śnieżne, ale ja jestem trochę nieobiektywna, bo ja rzeczywiście mnie bardzo ciągnie w góry. Ja w górach czuję, że żyję, co jest paradoksem, że mieszkam 5 minut od oceanu. Ale ocean też bardzo lubię. W każdym razie kiedyś słyszałam taką opinię, że w Australii nie ma gór, z czym się totalnie nie zgadzam. Tak. W Australii jest bardzo dużo gór, rzeczywiście te góry zupełnie inaczej
i
wyglądają.
I nawet pada śnieg, dla tych, którzy by nie wiedzieli.
W Australii pada śnieg, mamy góry śnieżne,
tak,
gdzie można jeździć na nartach. Więc Tasmania ma, ja wiem, że to ostatnio byłaś w Tasmanii, Tasmania ma
przepiękne miejsce,
swoje miejsce w moim sercu, bardzo chciałabym tam wrócić, byłam tam raz na tydzień, a zrobiliśmy też takiego road tripa sobie po Tasmanii, było przepięknie, no i Góry Śnieżne, Góry Błękitne, wszystkie góry, które widziałam w Australii, jestem po prostu zakochana.
A czy jest coś, co jeszcze jest na Twojej liście miejsc do zobaczenia
bardzo
w Australii?
Dużo.
To takie top 3.
Top pierwsze, Western Australia, Australia Zachodnia i Perth, ale też nie samo Perth, cała Australia Zachodnia, która podobno jest dosyć niedoceniona, jeśli chodzi o podróżowanie. Drugie miejsce, to wróciłabym na Tasmanię, bo na Tasmanii jeszcze mam dużo do zobaczenia, bo byłam tylko tydzień, Tasmania jest zdecydowanie większa. A trzecie miejsce to nie Australia, ale chcę bardzo do Nowej Zelandii polecieć. Też góry.
Też góry.
To też góry.
Jednak te góry cię ciągnie.
Te góry, no.
A jeżeli chodzi o świat, czy masz jakieś takie marzenia podróżnicze w świecie, czy na razie jesteś usatysfakcjonowana samą Australią?
Na razie jestem usatysfakcjonowana Australią. Teraz lecimy, tak jak wiesz, do Polski na 8 tygodni i planujemy zwiedzić Austrię i Słowenię. Więc mój partner jest zakochany w Europie, uwielbia historię, bardzo czyta dużo, ma zdecydowanie większą wiedzę na temat historii i o Polsce, i o Europie niż ja. Więc z tego względu chcemy trochę pojechać właśnie kierunek Austria, Słowenia. A jeśli chodzi o świat, ja bym chciała pozwiedzać trochę Azji. Jednak też może z tego względu, że ona jest trochę bardziej
bliżej,
dostępna.
Tak.
I chciałabym pozwiedzać Azji, ale tak naprawdę mi jest na razie dobrze w Australii. Nie mam jakichś takich ogromnych marzeń, no oprócz tej Nowej Zelandii rzeczywiście.
A
nie
to
mam
też rzut beretem. Tak.
No.
Zresztą Australia jest tak ogromnym krajem, że
tak.
Tutaj jest tyle miejsc do zobaczenia, że na pewno wystarczy na kilka.
No i ta Europa. Ja zawsze kocham Europę, uwielbiam zwiedzać Europę, więc Europa, Australia. Raczej nie ciągnie mnie na razie do Ameryki. Ani północnej, ani południowej.
Ani środkowej.
Ani środkowej, ale pewnie kiedyś tak, no bo tam też znowu góry.
Tak, Argentyna, Chile.
Tak.
No. I ostatnie pytanie na dziś, bardzo filozoficzne.
No.
Co sprawia, że jesteś szczęśliwa?
Ojejku, co sprawia, że jestem szczęśliwa? Ja jestem szczęśliwa, jak odczuwam ten taki wewnętrzny spokój, jak nie działam wbrew sobie, a po prostu żyję wobec swoich własnych zasad i słucham swojej intuicji. Jestem szczęśliwa, jak spędzam czas w naturze, a jak robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność bez wyrzutów sumienia, że je robię. Jestem szczęśliwa, jak mam bliskie relacje, jestem szczęśliwa wśród ludzi, ale chyba po prostu jestem szczęśliwa, jak nie fiksuję się za bardzo na takich rzeczach, które nie mają znaczenia, tylko zauważam takie właśnie mniejsze rzeczy, za które mogę być wdzięczna.
To bardzo cenna umiejętność właśnie
dostrzegać
bardzo
te... Bardzo ciężka umiejętność.
Bardzo ciężko, tak, żeby się nie zafiksowywać, tylko po prostu doceniać
tak.
To, co się ma.
To, co się ma.
Super. Dziękuję Ci, Oliwia, za bardzo wartościową rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze dowiedzieli się nie tylko wiele o Australii, ale też o Tobie jako osobie, generalnie o życiu. Myślę, że możesz być wielką inspiracją dla wielu osób.
Dziękuję
Ci bardzo.
Dzięki.